audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Magdalena Raniszewska, radca prawny, partner zarządzający kancelarii RBR. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie. Niezwykle istotny temat w ostatnich latach, miesiącach, bo te niebezpieczeństwa z sieci się nawarstwiają, jest ich coraz więcej, jest coraz więcej metod oszustw, z którymi niestety mamy do czynienia. Może nie my konkretnie, ale nasi bliscy na przykład, nasi rodzice, nasi dziadkowie, etc., etc. Jako prawnik widzisz taki lawinowy wzrost tych zagrożeń z sieci?
Widzę jako prawnik i widzę też prywatnie, bo mówisz, że nie my, a ja akurat powiem ci, że my też. I mam wrażenie, że raz, że ilościowo tych przestępstw jest coraz więcej, ale niestety też wraz z rozwojem technologii one są jakościowo coraz lepsze, no bo nowe technologie, sztuczna inteligencja pozwalają jakby na dużo lepszą jakość ataków w tym sensie, że możemy, nie wiem, sklonować głos, możemy robić jakby próby ataku zupełnie nowymi sposobami i one naprawdę są bardzo trudne do rozróżnienia, a mówię, że widzimy to też, bo my na przykład jako kancelaria też dostajemy bardzo dużo maili nakierowanych na próbę oszustwa. Więc bliscy raz, starsze osoby na pewno dwa, ale firmy też, no firmy są bardzo dobrym jakby tutaj celem do ataku, bo mają dużo danych, poza tym no też finanse tych firm są narażone na atak, no bo jest dużo prób wyłudzenia na przykład pieniędzy na zasadzie takich maili, że prezes pisze do asystentki będąc w delegacji, że on bardzo szybko potrzebuje pieniędzy i żeby ona mu je przelała z konta firmowego. U nas też zdarzają się różne takie maile z bardzo dziwnych adresów, my już jesteśmy na tym wyczuleni, na tym punkcie, które też zawierają załączniki, na przykład, że w załączeniu faktura opóźniona do zapłaty. No my tych załączników nie otwieramy, ale gdybyśmy, no to zakładam, że lawinowo byłby tutaj atak na nasze zasoby.
Dosłownie przed naszą rozmową, sprawdzając jeszcze skrzynkę mailową, natrafiłem na maila od Urzędu Skarbowego, który zachęcał mnie do rozliczenia mojego zeznania podatkowego. Po pierwsze, to ja już się rozliczyłem. Druga sprawa jest taka, że nie klikam w nieznajome linki, gdzie mail oznaczony jest jako spam, ale nadal bardzo duże gro osób się na to nabiera.
Tak, zwłaszcza, że te maile, te adresy, z których to przychodzi, wyglądają no, bardzo prawdopodobnie. Tam często jest jakaś jedna literówka, albo kropka, albo dodatkowy znak. I trzeba tak się wczytać, żeby to zauważyć, ale jak ktoś, wiadomo, ma tych wiadomości bardzo dużo i szybko przeczesuje, no to może jakby się, że tak powiem, nabrać, otworzyć, no i wtedy już uruchamia się jakby cała lawina nieproszonych działań.
Czy jest jakiś uniwersalny sposób, jakaś uniwersalna metoda ochrony przed takimi zagrożeniami z sieci? Czy to jest szereg działań, które musimy podjąć jako obywatel, który jest ubezpieczony, ma pieniądze, składa zeznania podatkowe, korzysta z bankowości elektronicznej? No właśnie, pytanie, czy jest jakaś uniwersalna metoda, krytyczny umysł, być może ostrożność zdwojona zawsze, gdy chwytamy za telefon?
A to na pewno tak, ale sposób myślę, że zależy właśnie od tego, czym się w danym momencie posługujemy, inaczej przy bankowości, inaczej przy mailu, dużo różnych aspektów poruszyłeś naraz, ale no czujność zawsze, tylko znowu, na przykład te ataki na firmy wykonywane są na przykład bardzo często w piątek po południu, kiedy wszyscy już myślą tylko o tym, żeby pójść do domu, więc w to celują na przykład hakerzy, wysyłając takiego maila, że nie wiem, sekretarka już będzie się śpieszyła, jest 15:58, ona kończy o 16, no to ona jeszcze szybko tego maila od prezesa otworzy, więc czujność zawsze tak, tylko no właśnie minus jest taki, że próbują tą naszą czujność uśpić, wysyłając te wiadomości o różnych dziwnych porach, więc czujność tak, sprawdzanie, zawsze takie podwójne sprawdzenie, wręcz zanim cokolwiek otworzymy, prześlemy dalej, to jakby taka refleksja, czy mnie coś w ogóle łączy z tym podmiotem, czy ja faktycznie oczekuję na fakturę od tego podmiotu, przecież nigdy nie miałem z nim do czynienia, nic nie zamawiałem, to czemu nagle faktura? Cokolwiek otworzymy, nim zadziałamy, to taka podwójna refleksja, bym nawet powiedziała.
A my też konkretyzujemy, że mówimy do państwa, tak? Mówimy do tych, którzy są zalatani często, mają pracę, dom, obowiązki i tak jak wspomnieliśmy na początku, często to jest po prostu przejrzenie 12 maili albo 15 maili, w których jest jeden nieprawidłowy, ten, którego nie powinniśmy otwierać.
Tak, ale to mail to jest tylko jakby jeden ze sposobów. Oczywiście. Wiadomo, że ich jest całe mnóstwo. Telefon to jest bardzo teraz popularne, zwłaszcza w stosunku do osób starszych, sposób ataku, czyli ten telefon, że pani córce, wnuczce coś się stało, albo na przykład spowodowała wypadek, jeszcze gorzej, prokurator ją zatrzyma, jeżeli nie wpłacimy kaucji. To z takimi już przypadkami też się spotkałam. I ta osoba mówi, że ona się zgłosi po tą kaucję w gotówce, na przykład za, nie wiem, 15 minut, pół godziny. To jest akurat autentyczny, niestety, przypadek tutaj starszej osoby, która faktycznie w tej panice, przerażona taką, każdego by taka informacja zmroziła, umówmy się, że to nie jest coś, nad czym się przechodzi obojętnie, więc wykorzystana taka słabość i emocje, oczywiście, i że szybko proszę zorganizować tą kaucję, ja już ją odbiorę i szybko, bo inaczej ta najbliższa osoba trafi do więzienia na przykład.
Groźba.
Tak, i takie zagranie na uczuciach, na emocjach, tak, na takiej sytuacji kryzysowej. Oczywiście zawsze jest ten element szybko, szybko. Dlaczego? No bo wiadomo, że jak te emocje by ostygły, no to na chłodno by się przeanalizowały i być może właśnie by była taka chwila zastanowienia, czy to faktycznie prawda. No ale znowu, co można zrobić? No ja sama moich rodziców uczulam, że gdyby padli ofiarą takiej próby, no to co trzeba zrobić? No trzeba się rozłączyć i po prostu zadzwonić na przykład do mnie i sprawdzić. To jest najprostsze, co można zrobić. Drugie źródło informacji po prostu.
I odetchnięcie emocjonalne.
Chwila oddechu i ja rozumiem, że jest to szybko, szybko, okej, okay, ale jakby no to można szybko sprawdzić. Można zadzwonić do najbliższych i spróbować potwierdzić tą informację, a nie bazować tylko na tej jednej.
Właśnie, oszustom zależy na tym, żebyśmy się pospieszyli i nie przemyśleli naszej decyzji. Niestety, ja też jestem spaczony na takie telefony, na takie próby oszustw. Niestety, moja mama padła ofiarą oszustów. Na OLX, kolejna metoda, sprzedawała coś, uwierzyła komuś, komu nie powinna uwierzyć, no i niestety kilka tysięcy złotych poszło. I to jest nie do odzyskania, niestety. Tak. Mnie zastanawia inna rzecz. Mam wrażenie, że mówimy o tym coraz więcej. Nasza audycja jest tego dobrym przykładem. Ostrzegamy, alarmujemy, wymieniamy metody oszustów, a ja odnoszę wrażenie, być może to ma tylko moje prywatne odczucia, że tych oszustw jest coraz więcej.
Jest i metody się zmieniają, więc my jesteśmy w stanie ostrzec po tym, jak już usłyszymy, co się zadziało, jakiejś nowej metodzie, że ktoś padł jej ofiarą, no ale niestety, no po drugiej stronie ci hakerzy, ci oszuści, oni też nie śpią, oni też główkują i tak jak mówię, technologia jest niestety ich sprzymierzeńcem, bo pomaga im jakby kreatywnie modyfikować te sposoby ataku i to jest może też jakby ta przyczyna tego, że no wszystkim nie jesteśmy w stanie zapobiec. Na pewno im więcej o tym mówimy, im więcej takich akcji właśnie uświadamiających, tym lepiej.
Czy istnieją jakieś aplikacje, które pomagają nam w bezpieczeństwie? To znaczy, może jest jakiś zestaw aplikacji, który każdy z nas powinien mieć zainstalowane, żeby na przykład przeciwdziałać temu, gdy przez przypadek na przykład klikniemy jakiś zagrożony link, a aplikacja nas ostrzeże, o, nie rób tak, bo możesz mieć problemy.
No, jak chodzi o komputery, to na pewno programy antywirusowe jakby i skan.
Ale dzisiaj wszyscy są w komórkach.
Ale wszyscy są w komórkach, no właśnie. I instalujmy aktualizację, to mogę powiedzieć, bo też producenci oprogramowania śledzą to, co się dzieje i starają się na bieżąco wypuszczać jakby łatki, jak tylko zauważą, że są jakieś luki w tym bezpieczeństwie, to starają się je łatać, więc na pewno nie odwlekajmy tego momentu, że zrobię to w weekend. Czasami naprawdę to są rzeczy, na które warto reagować od razu, a nie zależnie od tego, starajmy się też jakby dodatkowo zabezpieczać to, co mamy, czy na tym telefonie, czy na tym komputerze, żeby nawet jeśli ktoś już wejdzie, to żeby nie było to tak łatwo dostępne. Przecież można coś zahasłować, zaszyfrować. No, można różne dodatkowe, na przykład jak ktoś nam wykradnie hasło do poczty mailowej, bo gdzieś, albo do konta w mediach społecznościowych, no to możemy zainstalować sobie aplikację, która wymaga podwójnego uwierzytelniania. Czyli wtedy, mimo że ktoś ma nasze hasło, to potrzebuje jeszcze zrobić drugą czynność, którą jest potwierdzenie na przykład przez kliknięcie zgadzam się albo wpisanie wręcz jakiegoś kodu, który pochodzi z drugiej aplikacji. Czyli mimo, że ma nasze hasło, no to nic mu to nie da, bo nie zrobi tego kroku drugiego.
oprogramowanie dwuskładnikowe, to tak się chyba nazywa.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe,
albo
dokładnie.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
To jest coś, co zdecydowanie, no, ja mam zaimplementowane w zasadzie do wszystkiego, do czego się da, co jest ważne. No, do poczty na pewno, do właśnie mediów społecznościowych, bo już też kiedyś, dawno, dawno temu zostało mi zhakowane prywatne konto, akurat ono nie miało żadnej wielkiej wartości na mediach społecznościowych, ale co się dzieje, jak ktoś ci zhakuje takie konto, zaraz wchodzi w wiadomości i wysyła do twoich bliskich, a wyślij mi przelew, puść mi blika na 50 zł. To się wydaje mała kwota, ale jak się pozbiera od wielu osób, no znowu, nie twoja wina, ale można też zapobiec, no bo jak zastosujemy zawczasu te dodatkowe metody, no to jak ktoś ci wykradnie hasło, okej, zresetujesz to hasło, ale on i tak na to konto nie wejdzie. A jak ci wykradnie hasło, które nie było zabezpieczone, no to on ci zresetuje hasło i ty już na to konto nie wejdziesz, więc warto na przykład to stosować.
To czym jest silne hasło?
O, silne hasło. Wiesz co, ja już przestałam podejmować próby wymyślenia takiego, bo pewnie wiesz, jak statystyki mówią, jakie większość osób używa hasło, nie będziemy go na antenie wymawiać, a ewentualnie dodają jeden albo wykrzyknik w ramach urozmaicenia, więc ja mogę ci powiedzieć, czym nie jest silne hasło. Na pewno nie można brać takich haseł, które są łatwe do odgadnięcia, typu imię, data urodzenia, imiona dzieci. To jest to, co każdy bierze automatycznie. Dlatego to, co ja na przykład robię, co mi się też wydaje dobrą praktyką, to żeby się nie głowić nas tym, też są specjalne aplikacje, w których po pierwsze możesz te hasła zapisywać i to też jest super, bo no, zapisywanie ich w notesie no, nie jest dobrą praktyką, bo co jak zgubisz ten notes, czy na karteczce. Więc ja na przykład swoje hasło mam zapisane w jednej aplikacji, do której z kolei hasło jest zupełnie takim przypadkowym i jego nie podajemy absolutnie nikomu, no nie może się nigdzie powielić. To musi być takie unikatowe hasło. No i teraz ta aplikacja jedna. Nie dość, że w niej zapisujesz hasła, więc nie musisz już ich pamiętać, nie musisz ich zapisywać w notesiku tych wszystkich numerów PIN, tych haseł, bo tam je masz bezpiecznie zapisane. A po drugie ta aplikacja pozwala na generowanie haseł, w zależności od wymogu, czyli jak na przykład potrzebujesz mieć hasło, nie wiem, na 12 znaków, gdzie mają być małe i duże litery, znaki specjalne, no kto by to spamiętał znowu i kto by to wymyślił, żeby nie było zbyt oczywiste i żeby się nie powtarzało. Więc ta aplikacja pozwala ci wygenerować zupełnie losowe hasła i sobie ich potem używać. Więc to jest, i wtedy możesz naprawdę ustalić, ona ci właśnie daje ten zakres od takiego najbardziej podstawowego przez średnie po bardzo silne, to bardzo silne, to już jest powyżej tam 20 paru znaków i ona je generuje takie, żebyś sam nie wymyślił.
Założę się, że państwo korzystają z Google'a. Google często przy kreacji nowego hasła proponuje również silne hasło skonstruowane z bardzo wielu znaków, dużych, małych liter, więc jeżeli ktoś nie ma jakiejś dodatkowej aplikacji, również może z tego korzystać. Jest to na pewno o wiele bardziej bezpieczne niż powiedzmy kreacja naszego własnego hasła.
Tak, albo dodawanie jedynki po tym, co było poprzednio, no, i które jest używane wszędzie.
Tak, często jesteśmy naiwni, a może nas nie dotyczy.
Tak.
Myślimy sobie, że my przejdziemy jakąś suchą stopą po tym. No, nie do końca. Wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo z sieci. Tak. Wszyscy ci, którzy są oczywiście do tej sieci w jakiś sposób podłączeni.
I też warto, myślę, mieć różne hasła do różnych jakby źródeł, no bo wtedy nawet jeśli gdzieś wycieknie nam to jedno, to nie jest tak, że wtedy to jedno mieliśmy użyte do banku, do poczty mailowej wszędzie, tylko, no, tylko do jednej rzeczy, więc straty są też mniejsze w razie czego.
Korzystamy z mediów społecznościowych. Wspomniałaś już o mediach społecznościowych, że kiedyś miałaś z nimi problem. Ja też dostrzegam coś innego, to znaczy widzę taką falę postów, często rolek, gdzie bardzo mocno dzielimy się wszystkim z naszymi znajomymi, nieznajomymi, bo często są to ludzie, których po prostu do tych znajomych tak zwanych dodajemy. Czego nie warto wrzucać na Facebooka? Może zadam takie pytanie. Bo ja często widzę zdjęcia naszych dzieci, zdjęcia dokumentów, zdjęcia tablic rejestracyjnych, choć chyba teraz można je wrzucać. Czy istnieją takie obszary, którymi nie warto dzielić się w mediach społecznościowych?
Wiesz co, im więcej z tym pracuję, tym bardziej rygorystycznie do tego podchodzę, bo mam wrażenie, że już bardzo mało co warto, bo tak kreatywnie może to właśnie w niewłaściwy sposób być wykorzystane, typu informacja o wakacjach może być super informacją dla przestępców, którzy chcą nam się do domu włamać. Jeżeli to połączymy z różnym, nie wiem, z wcześniejszymi zdjęciami domu, które pozwolą, nie wiem, zlokalizować, które to osiedle, no to możemy nieświadomie zupełnie dostarczać super informacji dla przestępców. Co do dzieci, no tu naprawdę ja bym bardzo apelowała, żeby tego absolutnie nie robić. Ja sama jakby nigdy nie wrzucam zdjęcia córki, też ze względu na to, że widzę, jak za pomocą technologii można potem te zdjęcia przerabiać. I tego też już jest masa, właśnie przy pomocy narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pozwolą z zdjęcia małego dziecka na przykład takie przerobić, że będzie to jakaś, wiesz, nastolatka w sytuacji dwuznacznej.
Drodzy Państwo, mam wrażenie, że ten temat jest tak szeroki, że i tak by się nie udało w 15 minut wszystkich tych aspektów omówić. Moimi Państwa gościem była Magdalena Raniszewska, radca prawny, partner zarządzający kancelarii RBR. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji W Cyfrowym Świecie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i rozmowę.
I do usłyszenia, drodzy Państwo, następnym razem.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.